Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy. W Jerozolimie zaś znajduje się sadzawka owcza, zwana po hebrajsku Betesda, zaopatrzona w 5 krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych, sparaliżowanych. Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat 38 cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: czy chcesz się stać zdrowym? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już schodzę, inny schodzi przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje łoże i chodź. Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i chodził. Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: dziś jest szabat, nie wolno ci nieść twojego łoża. On im odpowiedział: ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: weź swoje łoże i chodź. Pytali go więc: cóż to za człowiek ci powiedział: weź i chodź? Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim on jest, albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu. Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Człowiek ów odszedł i doniósł Żydom, że to Jezus go uzdrowił, i dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że to uczynił w szabat. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie.
Usuwać. Bracia i siostry, dziś może rozpocznę trochę od tego pierwszego czytania, który jest wizji Ezechiela. Ezechiel podczas widzenia otrzymanego od Pana, anioł go zaprowadził przed wejście do świątyni. I tam jest taka historia w ogóle jakaś dla nas może być dziwna. Anioł go do świątyni prowadzi i on widzi wodę wypływającą spod ołtarza. I płynie ta woda tam, wychodzą na zewnątrz, ta woda płynie, coraz większy potok, coraz głębszy, przejść się nie da. Co to za potok? Co to za woda? Owoce jakieś, drzewa rosną, wydają owoce przy tym. To jest wizja Ezechiela, która jest bardzo dobra. I Ezechiel miał taką prorocką wizję i mówił o tym, że kiedy przyjdzie Mesjasz na ziemię, to z kamienia węgielnego, który jest pod ołtarzem, to jest kamień węgielny tak zwany, to był czarny kamień. Na którym, co to był za czarny kamień, skąd on się wziął? Nie pamiętam, gdzieś ze Starego Testamentu. Mojżesz, coś to, już nie chcę teraz kręcić, wymyślać. Ewen Szetija się nazywał ten kamień, czarny kamień. I oni wierzyli, że jak przyjdzie Mesjasz, to z tego kamienia wypłynie woda. I oni ten kamień czcili. Na tym kamieniu w świątyni tam tylko raz na rok stawał na nim. Jakoś wchodził na niego i stawał na nim arcykapłan i raz na rok wypowiadał imię Boga na tym kamieniu. Czarny kamień, Ewen Szetija. I oni wierzyli, że właśnie z tego kamienia wypłynie woda. I właśnie taką wizję miał. Ale Izraelici się nie spostrzegli, że jak przyszedł Mesjasz, to Jezus mówił coś o sobie. Jezus mówił: ja jestem kamieniem odrzuconym przez budujących, który stał się głowicą węgła. Jezus jest kamieniem węgielnym. Oni się spodziewali, że to z tego kamienia czarnego, który mieli, że z tego kamienia popłynie woda. A tu się okazało, że z innego kamienia odrzuconego przez budujących, który stał się kamieniem węgielnym, Jezusa Chrystusa, z niego wypłynie krew i woda. To są te potoki, które wypłynęły z Jezusa. Bardzo dobra i bardzo piękna ta wizja Ezechiela, zapowiadająca, mówiąca już o Jezusie Chrystusie, kiedy przyjdzie Mesjasz, co się będzie działo. Tylko mając nawet takie dokładne wizje, Izraelici przegapili
przegapili przyjście Mesjasza. Wiedzieli doskonale, gdzie się urodzi, bo nawet wiemy, jak mędrcy przyszli ze wschodu, jak się Jezus urodził, się zapytać, gdzie się urodzi Mesjasz. No to zebrali tych wszystkich mędrców, Herod zebrał i mówi: w Betlejem, bo tak mówi Biblia, a ty, Betlejem Efrata, nie jesteś najmniejszy spośród wszystkich plemion, bo z ciebie wyjdzie Mesjasz. Doskonale wiedzieli, oni doskonale mieli w Starym Testamencie opisane, jak będzie z Mesjaszem, co to będzie, ale nie zobaczyli, jak przyszedł. Mało tego, dzisiaj wczytamy w Ewangelii, słyszymy, jak oni byli wściekli na Jezusa. Zniszczyli Go, bo prawo łamał, bo szabat złamał, bo uzdrowił człowieka. Jezus zresztą mówił, że Syn Człowieczy jest Panem szabatu. Mówił o tym. Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. I tak dalej, i tak dalej. I też mówił w innej przypowieści o tym szabacie, że przecież jeżeli wam krowa wpadnie do studni, to nie będziecie czekać, aż się popsuje cała studnia wody, tylko wyciągniecie tą krowę. Jest wiele fragmentów, w którym mówi Jezus, jak szabat. Trzeba napoić też bydło, przyprowadzić, i tak dalej, i tak dalej. Mówi o tym szabacie, ale oni byli zaślepieni. Oni wiedzieli w ogóle lepiej niż Pan Bóg, jak ma to wszystko wyglądać, jak ma wyglądać Mesjasz, jak ma wyglądać zbawienie i odkupienie. I dzisiaj chciałbym troszeczkę zacząć właśnie od tego najgorszego grzechu, grzechu pychy. To jest grzech, bo ja może zacznę nawet trochę wcześniej niż Adam i Ewa jeszcze dzisiaj. Skąd się wzięło zło na świecie? To jest ta homilia i te moje przemyślenia są z niewygodnych pytań gimnazjalistów. W mojej głowie się zrodziły i sam zacząłem się zastanawiać, skąd się wzięło zło. No bo skoro Pan Bóg stwarzał wszystko i wszystko było piękne i dobre, to skąd się wzięło zło? Anioł się zbuntował. No to Pan Bóg stworzył. To Pana Boga wszystko wina. I my też tak często mamy, że jak coś złego się stanie, Pan Bóg cię pokarał. Dziecko się przewróci i babcia, Pan Bóg cię pokarał. Bóg chce zła. Ja nigdy nie widziałem, żeby Jezus, idąc ulicami, nie słyszałem w Ewangeliach, żeby Jezus, idąc ulicami, zobaczył kogoś grzesznika. Ty, grzeszniku, cudownie złamana noga. Albo cudownie rozchorowany, bo tak grzeszył. Pan Bóg nie chce zła. Skąd się wzięło zło? I tutaj z pomocą przychodzi nam bardzo trudna księga, księga Apokalipsy świętego Jana. Przychodzą nam święci, mistycy także, Katarzyna Sieneńska, nawet święta Faustyna miała wizję piekła i mieli wizję grzechu szatana. Na czym on polegał? Co to za grzech? Dlaczego anioł, który Bóg stworzył aniołów i najwspanialszy spośród nich, najdoskonalszy, się przeciwko Bogu zbuntował? Dlaczego? Bóg im dał rozum i wolną wolę i poddał ich próbie, jak to mówią święci, próbie miłości. I dlaczego ten jeden nie przeszedł tej próby? Dlaczego najwspanialszy ze wszystkich aniołów nie przeszedł tej próby? Jego imię jest Luxferos po grecku, to znaczy niosący światło. Najbardziej świetlisty ze wszystkich aniołów. Niosący światło. Tak ma na imię. Po polsku Lucyfer. Można by jeszcze inaczej tłumaczyć, ale dobrze. Luxferos zbuntował się przeciwko Bogu. Dlaczego? Mówią mistycy, że ze względu na człowieka. Że Bóg postanowił stworzyć człowieka na swój obraz i podobieństwo. Że Bóg bardziej ukochał człowieka. Że Bóg, można powiedzieć, człowiek był bliższy Bogu. Że Bóg miłością postanowił się podzielić i stworzyć człowieka. A on myślał sobie, ja jestem najcudowniejszy. Ja jestem najwspanialszy, największy ze wszystkich, najmądrzejszy, najbardziej świetlisty, Boże, ja. Dlaczego masz kochać człowieka? Nie możesz kochać człowieka. Ja. Pycha. Grzech szatana to grzech pychy. Ja jestem lepszy. Ja jestem mądrzejszy. Jak, Boże, możesz kochać jakiegoś tam człowieczka? Ja zasługuję na to wszystko. Chciał być prawie, że jak Bóg. On chciał Bogu dyktować, co Bóg ma robić. Boże, nie tak stwarzasz. Nie może być jakiegoś tam. Mnie. Grzech pychy. Odpadł w ten sposób od Boga i powiedział, że Bogu nie będzie służył. Został pokonany przez Michała Archanioła, Mikael, któż jak Bóg. Jest napisane, że wystąpił do walki smok, jego aniołowie nie przemógł, już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło i tak dalej, i tak dalej. Jest to w Księdze Apokalipsy, można przeczytać tą wizję walki. I został pokonany szatan, ale jak został pokonany? To nie jest tak, że Bóg go wyparował, że go z powrotem odtworzył. Bóg jak stwarza raz, to nie wyparowuje już tego. Bóg stworzył go i jak Michał go pokonał, jest taki wizerunek w Gargano, jak ktoś był. Michał Archanioł się objawił w Gargano we Włoszech, w grocie. I tam jest taki wizerunek, bardzo fajny wizerunek, pokazujący, jak Michał trzyma nogę na głowie szatana, na głowie takiego diabła jakiegoś i trzyma go na łańcuchu. Na łańcuchu. Piękny obraz. Ja pomyślałem sobie, że ten obraz mi dużo mówi, że szatan jest na łańcuchu, jest pokonany. Jak pies przy budzie na łańcuchu. Może tyle, co mu ten łańcuch sięgnie. Dalej nie może. Wiemy, jak jest pies, wściekły pies na łańcuchu, często przy budzie, ma większy teren bądź mniejszy. Może biegać tyle, co ten łańcuch mu sięgnie. Tak samo szatan. Nie może zmusić człowieka do grzechu. Nie może się rzucić na człowieka. Nie może, nie wiem, powiedzieć, nie może człowiek powiedzieć, że musiałem zgrzeszyć. Nie musiałeś. Jest ten teren, który Bóg oznaczył bardzo dobrze, czego człowiek ma nie przekraczać. Nawet Adamowi w Ewie w raju powiedział, wszystko, ale nie tu. To nie, tu nie zbliżać się. Ten teren, nie podchodź. Bo zły duch nie może na nas się rzucić, tak samo jak zły pies nie może się na człowieka rzucić, ale co może się łasić? Chce cieszyć, ogonem macha, człowiek podejdzie za blisko i łydka wygryziona. Tak samo z grzechem. Człowiek demon kusi, pokazuje grzech jako coś pięknego i człowiek wchodzi w coś, co Bóg zakazał. Adam i Ewa. Weszli w grzech, w nieposłuszeństwu Bogu i co jest też napisane? On ich kusił, będziecie jak Bóg. Bóg wam wszystkiego zakazuje. Bo tak jest, czy Bóg nie powiedział, że możecie z wszystkich drzew jeść? A Ewa mówi, nie no, z wszystkich możemy, ale i już tu rodzi się w sercu taki żal, bo tak my też tak mamy teraz po Adamie i Ewie, że jak Bóg czegoś, jednej rzeczy zabrania, nie, to nic nie wolno. Po prostu nic nie wolno. Dziecko tak samo, zabroni się dziecku grać na komputerze. To dziecko się wścieka, nie no, nic mi nie wolno w ogóle, nic. I tak samo człowiek ma, jednej rzeczy nie może, jednej rzeczy. I człowiek, to szatan wsączył, katechizował, można powiedzieć, nauczył Ewę i pokazał jej, jeżeli Bóg ci jednego zabrania, to ty w ogóle, człowiek się wścieka, nic nie wolno. Bóg mi wszystkiego zabrania. I człowiek chciał być jak Bóg. Weszli w grzech ten sam, pycha. Grzech szatana, pycha. Adama i Ewy, pycha. Korzeń wszelkiego grzechu, pycha. Najgorszy grzech, jaki jest. Pycha jest grzechem faryzeuszy uczonych w piśmie. Oni wiedzieli lepiej, jak ma Mesjasz wyglądać. Oni wiedzieli lepiej, jak ma Bóg zbawić świat. Oni wiedzieli lepiej niż nawet jak Mesjasz, który przyszedł. Pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu. Oczywiście ja się zastanawiałem też kiedyś, bo mnie młodzież zapytała, ojcze, skoro szatan został pokonany, można powiedzieć, że to porównanie z psa z łańcuchem mi się podoba nawet, bo jest tak, skoro jest pokonany, to dlaczego on się nie podda? Dlaczego on cały czas z tym człowiekiem walczy? Dlaczego kusi człowieka do grzechu? No i kolejne pytanie. Szatan wciąż, nawet teraz, trwa w grzechu pychy wobec Boga. Próbuje udowodnić Bogu, że źle zrobił, stwarzając człowieka, nawet teraz, kiedy jest przegrany. Jest w Biblii fragment, że jest napisane, że szatan został strącony, w miejsce w niebie dla niego się nie znalazło i został strącony, zwodzi całą zamieszkałą ziemię. Został strącony na ziemię, zostali jego aniołowie i tu jest nasz dalej... Oskarżyciel naszych braci został strącony. Szatan jest oskarżyciel. On człowieka kusi do grzechu, żeby człowiek wszedł w grzech, przekroczył przykazania, żeby wszedł w to, co człowiek, dla człowieka, według człowieka jest dobre. I oskarżyciel oskarża przed Bogiem, jakby Bogu próbuje udowodnić. Boże, cały czas stawia Bogu przed oblicze i mówi, zobacz Boże, Tak kochasz człowieka? Po coś go stworzył? Ten człowiek zabija, ten człowiek kradnie, ten człowiek niszczy. Boże, po coś stworzył człowieka? Wciąż próbuje oskarżyć człowieka. Oskarżyciel nasz oskarża nas przed Bogiem naszym. Szatan, oskarżyciel nasz, oskarża nas przed Bogiem. Najpierw nas kusi do grzechu, a później nas oskarża. Bogu próbuje udowodnić, że źle zrobił. Wciąż. Wciąż trwa w grzechu pychy. To jest nieustanny grzech u niego. Ale dlaczego on to robi? Ja kiedyś tak sobie wymyśliłem, że to jest trochę jak... My jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. Obraz i podobieństwo Boże. Jeśli na przykład chłopak zostawi dziewczynę i dziewczyna przychodzi do domu, wściekła na chłopaka, a na biurku stoi zdjęcie chłopaka. Co ona z tym obrazem zrobi? Będzie skakać po nim. Będzie deptać, rzucać lotkami, rzucać nie wiem co, domaluje mu wąsy albo nie wiem co tam zrobi, potnie go po prostu. Ten obraz, to zdjęcie chłopaka, jemu nic nie zrobi, bo jest silniejszy. Ale z wściekłości ten obraz chłopaka, to zdjęcie, które ma na biurku, po prostu zniszczy. Będzie skakać, deptać, porwie. Takie coś mi przyszło, że tak samo my jesteśmy na obraz i podobieństwo Boże. Szatan Bogu nic nie zrobi. Bogu nie podskoczy, z Panem Bogiem przegrał. Ale wciąż chce nas i obraz Boga w nas, nas chce niszczyć. Bo to mu wychodzi. Bo to mu wychodzi. I kusi człowieka do tego właśnie grzechu, żeby człowiek wiedział lepiej jak Bóg. I Pan Bóg daje przykazania. Ja wiem lepiej, co mi będzie Pan Bóg mówił, jakieś tam przykazanie, nie cudzołóż. Nie wiem, co z tego, że ta kobieta ma męża, przecież mąż jej nie kocha. On jej nie kocha, on ją zostawił, a ja ją kocham. Co mi będzie Bóg mówił, że to jest niezgodne z przykazaniem? Ja wiem lepiej jak Pan Bóg. Pan Bóg się myli. Człowiek wie często lepiej jak Pan Bóg. To jest korzeń wszelkiego grzechu. Biblia mówi, że pycha jest korzeniem wszelkiego grzechu. Często my tego nie widzimy. Z pychy rodzi się kolejny grzech główny, jest 7 grzechów głównych. Z pychy wyrasta wszystkie pozostałe 6. Pycha, rodzi się chciwość z pychy. Jeżeli ja jestem najwspanialszy, najmądrzejszy, najpiękniejszy, najcudowniejszy, wiem wszystko najlepiej, chętnie wszystkim doradzę, za darmo wszystkim chętnie doradzę i powiem, jak powinno być. I sąsiadce powiem, jak to powinno być, jak ona to powinna zrobić. Ona nie wie, jak się sadzi, kurczę, kwiatki. Ja bym mnie zapytała, ja jej chętnie doradzę. Za darmo jej doradzę. A przecież ona nie może tam na jesień sadzić. Człowiek pyszny nagle ma chciwość, pochwał. Człowiek szuka gratyfikacji. No docencie mnie, jaki jestem. Docencie mnie, jaki jestem dobry. Człowiek ma chciwość gratyfikacji, czy finansowej. No docencie mnie, przecież tyle haruję, a wciąż mi nie chcą dać podwyżki. Przecież ja tyle dla tych dzieci zrobiłam, dla wnuków tyle zrobiłam i nawet mnie nie pochwalą. Nawet nie podziękują. Tylko przyjdą, zjedzą i pójdą. Człowiek chce gratyfikacji, podziękowania, wdzięczności, czy finansowej, czy jakiejś tam. Chciwość się rodzi. Docencie mnie za to, jaki jestem wspaniały. Jak tego nie ma, rodzi się zazdrość. Dlaczego tamta ma? Dlaczego tamten ma taki samochód? Przecież to ja jestem najlepszy. Ja wiem, tamten to jest głupi. Dlaczego szef w pracy zarabia 2 razy tyle? On nic nie robi. I człowiek wie o wszystko, porównuje się z innymi wszystkimi i wie, że tamten się nie nadaje. Ten jest taki, tamten siaki. To ja powinienem mieć taki dom, taki samochód. Przecież to ja jestem najlepszy, najmądrzejszy, wszystko wiem najlepiej. Zazdrość. Z pychy to wszystko wyrasta. Chciwość, zazdrość, nieczystość. Nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu to są 2 kolejne grzechy. Grzechy ciała. Jak mam serce puste, jestem niedoceniony, niepochwalony, to człowiek sobie znajdzie tak, że przynajmniej żołądek będzie pełen. Się nasyci. Ciało jest zadowolone. Człowiek wchodzi w nieczystość, żeby zadowolić przynajmniej ciało. Jak ma serce puste, to przynajmniej ciało zadowolone. Przynajmniej żołądek pełen. To jest to nasycenie, którego człowiek szuka. Pycha, chciwość, zazdrość, nieczystość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew. Później człowiek, jak już tak nie za bardzo chcą słuchać, nie chcą mi służyć, nie chcą mnie doceniać, to człowiek wpada w pewnym momencie w gniew, że nie pełnią mojej woli. Siłą próbuje człowiek narzucić swoją wolę dzieciom. Jeżeli się nie zapytają, nie posłuchają tego, co powie, przecież ja dobrze radzę, ja zawsze dobrze radzę, to gniewem, siłą wymusić to. Siłą wymusić to, jak ma być. Człowiek próbuje właśnie wpadać w gniew, żeby pełnili wolę moją, na siłę przynajmniej, ale mają pełnić. I ostatni grzech, z grzechów głównych, wyrastający z pychy, to jest lenistwo. Mam w nosie wszystko, już mi się nic nie chce, rób ta co chce, ta sami sobie gotujcie, jak nie potraficie docenić tego, że ja tyle gotuję i sprzątam. Sami sobie sprzątajcie, ja już nic nie robię, w ogóle nic. Człowiek już taki obraża się na cały świat, na wszystkich się obraża, róbcie sobie co chcecie, nie interesuje mnie to. Możecie, nie wiem, jeść tam chrupki czy chipsy. Lenistwo. To jest ta pułapka. Ja powiem tak, my często widzimy grzechy, te od końca to widzimy. Nam lenistwo, często widzimy. Gniew, to często widzimy. Nieczystość, czy jakieś nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, pijaństwo, obżarstwo i tak dalej. Nieczystość, grzechy nieczyste, to widzimy. Rzadko dochodzimy do tych początkowych. A do pychy to już bardzo rzadko. Rzadko ktoś się spowiada, że byłem pyszny. Że chciałbym wszystkim dyktować, że się wynosiłem ponad innych, osądzałam sąsiadkę, jak ona robi. Tylko spojrzałam i widziałam, że ona źle to robi. Człowiek się czuje wyższy i lepszy, mądrzejszy od kogoś tam i chętnie by doradzał i no nie wiem, to jest takie, że no tak mamy, że to człowiek wie lepiej niż proboszcz, jak tu powinno być. Jakby proboszcz mnie zapytał, to mu powiedział, jakie tu mają być płytki w kościele. On nie zapytał, no. Jakby zapytał, to przecież ja wiem, jak to ma być. Proboszczowi byśmy radzili, a papież to powinien powiedzieć tak i tak, a nie tak, jak mówi. Na papieżu się znamy, na wszystkich się znamy. Jak to w Polsce powinno być? Niech nas zapytają, byśmy rządzili po prostu. I to każdy tak ma. Nie tylko ty. Wszyscy tak mają. Pycha, korzeń wszelkiego grzechu, z którego wyrastają wszystkie pozostałe. To jest grzech szatana. To jest jego nieposłuszeństwo wobec Boga. To jest nieposłuszeństwo Adama i Ewy. To jest nieposłuszeństwo pierwsze, podstawowe każdego z nas. To jest to, co pokazuje Biblia w nieposłuszeństwie tych, którzy byli, można powiedzieć, prawem zabijali. Jezusa zabili według prawa. Bo prawo jest ważniejsze i drugiego można nawet prawem zabić. Nie masz prawa robić tak. Nie masz prawa do mnie mówić w taki sposób. Nie masz prawa. Tak? Według prawa, zgodnie w ogóle ze wszystkim, można człowieka być na tyle wyższym, że kogoś ukamienować. Tak? Tak jak Jezusa według prawa, zgodnie z prawem, zniszczyli, zabili. Bo oni wiedzieli lepiej, jaki ma być Mesjasz. Jaki ma być Bóg, który przyjdzie na ziemię, jak co on ma zrobić. Oczywiście, ja powiem tak, że zły duch, ten, który się zbuntował przeciwko Bogu, całkiem przegrał, ostatecznie przegrał. Nawet jeśli człowiek wejdzie w grzech, w nieposłuszeństwo Bogu, przekroczy przykazania, wejdzie w te 7 grzechów głównych, to można powiedzieć, że w tą śmierć, w ten grzech Jezus wszedł. On stał się grzechem, to co mówiłem, i pokonał. I wyprowadza tych wszystkich, którzy chcą wyjść z grzechu. Człowiek, Biblia mówi, że kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. W Biblii takie jest takie zdanie, że kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Ciekawe. Tak jakby się człowiek dostaje do niewoli. Wchodzi w ten teren złego ducha, w niewolę wchodzi. I nie może sam stamtąd wyjść. Dlatego Jezus tam wszedł, żeby wyrwać wszystkich. Jest taka katecheza Melitona Sardes, biskupa w okresie wielkanocnym czytania, że Jezus wchodząc w śmierć pierwszego, którego wyprowadził, to był Adam. Wyprowadził Adama i Ewę pierwszych właśnie z Szeolu. Wyrwał ich z mocy grzechu. Dlatego wtedy zły duch całkiem przegrał, bo kiedy już nawet skusił ludzi, miał ich w niewoli, to Jezus wszedł i ich wyrwał z tej niewoli. zrobił wyłom i możemy pójść wyrywać się z grzechu zawsze. Tam jest lina ratunkowa taka rzucona na pomoc, kiedy jesteśmy w niewoli, że Jezus Chrystus nas stamtąd wyrywa.
To jest to, co dziś chciałem powiedzieć. To jest to, co widzę też w sobie, bo to jest nieustannie tak. Ja też tak mam, że widzę i wiem, jaki mój przeor powinien być, co on mi powinien kazać. No nie teraz przecież, ojcze przeorze drogi, nie teraz. Wiem, że to za 2 godziny, a nie teraz mi każesz coś robić. Teraz to ja chcę odpocząć. Tak jest, to są nasze grzechy. Taki trochę rachunek sumienia też chciałem zrobić dziś, żebyśmy nie patrzyli z taką na tych faryzeuszy uczonych w piśmie, że oni to tak tego Jezusa prześladowali, oni to byli straszni. Jak oni tak mogli? A my jesteśmy tacy sami. Myśmy każdego sąsiada, sąsiadkę i wszystkich prześladowali za małe potknięcie. I że ktoś lewą nogą wszedł na trawnik, to już będziemy widzieć i mieć haka na kogoś. Niech Pan Bóg daje nam łaskę wyrzekania się tych wszystkich grzechów i nowego życia. Amen.